List 18. Mój drogi Piołunie, nawet w szkole prowadzonej przez Slabgoba musiałeś się uczyć rutyniarskiej techniki kuszenia seksualnego. A ponieważ dla nas, duchów, cała ta dziedzina jest wyjątkowo nudna, jakkolwiek stanowi konieczną część naszego wyszkolenia, nie będę się nad nią zatrzymywał. Lecz jeśli chodzi o wyrobienie sobie szerszego spojrzenia na te zagadnienia, to sądzę, że musisz się jeszcze wiele nauczyć. Wymagania nieprzyjaciela stawiane ludziom przybierają formę dylematu. Albo zupełna wstrzemięźliwość, albo konsekwentne jednożeństwo. Już od chwili pierwszego wielkiego zwycięstwa naszego ojca całkowita wstrzemięźliwość dzięki naszym zabiegom jest dla ludzi zadaniem niezwykle trudnym. Natomiast ucieczkę w drugim kierunku zagradzamy im już od kilkuset lat. Dokonujemy tego przez poetów i powieściopisarzy, przekonując ludzi, że jedyną przyzwoitą pobudką wstępowania w związek małżeński jest owo ciekawe, a zazwyczaj krótkotrwałe przeżycie zwane zakochaniem się, że małżeństwo może i powinno to przeżycie utrwalić i że małżeństwo, które tego nie spełnia, przestaje być obowiązujące. W ten sposób sparodiowaliśmy ideę pochodzącą od nieprzyjaciela. Cała filozofia piekła opiera się na uznaniu pewnika, że jedna rzecz nie jest drugą rzeczą, a zwłaszcza, że jedna jaźń nie jest drugą jaźnią. Moje dobro jest tylko moim dobrem, a twoje dobro jest twoim. Co jeden zyskuje, to drugi traci. Nawet martwy przedmiot jest tym, czym jest, dzięki wykluczeniu z zajmowanej przez siebie przestrzeni wszelkich innych przedmiotów. Jeśli coś się powiększa, czyni to przez odepchnięcie od siebie innych przedmiotów albo przez pochłonięcie ich. To samo odnosi się do ludzkiej osoby. U zwierząt pochłonięcie przybiera formę pożarcia. Dla nas, szatanów, oznacza to wessanie woli i wolności osobnika słabszego przez silniejszego. Być znaczy trwać we współzawodnictwie o byt. Natomiast filozofia nieprzyjaciela nie jest niczym innym jak ciągłym usiłowaniem zmierzającym do ominięcia tej najoczywistszej prawdy. On zmierza do sprzeczności. Ma być zachowana wielość rzeczy, które w jakiś niewytłumaczony sposób mają również stanowić jedność. Dobro jednej osoby ma być dobrem drugiej. Tę niemożliwość nazywa on miłością i to samo monotonne panaceum można wyśledzić we wszystkich jego poczynaniach, a nawet we wszystkim, czym jest lub ma pretensje być. Skutkiem tego, nawet jeśli chodzi o jego własny byt, nie zadowala się jednością w sensie ściśle arytmetycznym. Chce być troistym, a równocześnie jedynym, by w ten sposób cały ten nonsens o miłości mógł znaleźć oparcie w jego własnej naturze. Na przeciwległym krańcu tej skali wprowadza on do materii ten obrzydliwy wynalazek organizm, w którym poszczególne części zostały w sposób przewrotny oderwane od ich naturalnych funkcji rywalizacji i współzawodnictwa pomiędzy sobą, a skierowane ku zgodnemu współdziałaniu dla dobra całości. Rzeczywisty motyw, jakim kierował się nieprzyjaciel, decydując się na ustanowienie płci jako środka przekazywania życia, jest jednak zbyt widoczny ze sposobu, w jaki ją wykorzystał. Płeć, z naszego punktu widzenia, mogła być całkowicie nieszkodliwa. Mogła być tylko jednym więcej sposobem, w jaki silniejszy osobnik napada na słabszego, jak to ma miejsce wśród pająków, gdzie oblubienica kończy swe gody weselne pożarciem swego oblubieńca. Lecz u ludzi nieprzyjaciel połączył niedorzecznie miłość pomiędzy stronami z pożądaniem seksualnym. On również uzależnił potomstwo od rodziców, a rodzicom udzielił impulsu do jego wychowania, stwarzając w ten sposób rodzinę podobną do organizmu, tylko gorszą, gdyż jej członkowie są jednostkami bardziej odrębnymi, a równocześnie powiązanymi z sobą w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny. W rzeczywistości okazuje się, że cała ta rzecz to jeszcze jeden pomysł wciągania ludzi w sferę miłości. A teraz do rzeczy. Nieprzyjaciel określił zaślubioną parę jako jedno ciało. Nie powiedział szczęśliwie zaślubiona para albo para zaślubiona, ponieważ była zakochana. Ty jednak możesz doprowadzić do tego, by ludzie to przeoczyli. Możesz również sprawić, by zapomnieli, że człowiek zwany przez nich Pawłem nie ograniczył tej jedności wyłącznie do par zaślubionych. Sam stosunek cielesny czyni według niego jedno ciało. Można więc tak pokierować sprawę, by to, co w pismach Pawła było prostym podkreśleniem doniosłości samego faktu płciowego obcowania, ludzie przyjęli jako literacką pochwałę zakochania. Prawdą jest, że gdziekolwiek mężczyzna współżyje fizycznie z kobietą, tam, czy strony tego chcą, czy nie chcą, zadzierzga się pomiędzy nimi transcendentalna więź, która będzie trwała wiecznie, przynosząc szczęście lub cierpienie. Z prawdziwej przesłanki, że ta transcendentalna więź z przeznaczenia swego miała zmierzać do wytworzenia uczucia miłości i rozbudowania rodziny, co się rzeczywiście nazbyt często zdarza w wypadku, gdy zawiązuje się ją z uczciwymi zamiarami, ludzie powinni dzięki odpowiednim zabiegom z naszej strony wysnuć fałszywe przekonanie, że owa mieszanina czułości, lęku i żądzy, zwana zakochaniem się, jest jedyną rzeczą, która czyni małżeństwo szczęśliwym albo świętym. Urobienie takiego błędnego mniemania jest o tyle łatwe, że w zachodniej Europie zakochanie bardzo często poprzedza związki małżeńskie, zawarte zgodnie z wolą i zamierzeniami nieprzyjaciela, to znaczy z intencją wierności, płodności i dobrej woli. Podobnie jak religijne wzruszenie towarzyszy bardzo często, choć nie zawsze, religijnemu nawróceniu. Innymi słowy, trzeba ludzi zachęcać, aby sądzili, że podstawą do małżeństwa jest jakaś mocno ukoloryzowana i wykrzywiona wersja tego, co nieprzyjaciel istotnie przyobiecał, ale dopiero jako jego rezultat. Osiąga się przez to podwójną korzyść. Z jednej strony ludzi nieposiadających darów wstrzemięźliwości można odciągnąć od szukania rozwiązania tej trudności w małżeństwie, ponieważ nie czują się zakochani, myśl zaś o zawarciu małżeństwa z jakiejkolwiek innej przyczyny wydaje im się dzięki naszym wysiłkom poniżająca czy wręcz cyniczna. I rzeczywiście ludzie tak sądzą. Uważają, że intencja lojalności partnerowi dla zachowania czystości, wzajemnej pomocy i przekazania życia jest czymś niższym od burzliwych emocji. Postaraj się wytworzyć w twym pacjencie przekonanie, że ceremoniał zaślubin jest w swej istocie czymś obrażającym i poniżającym. Z drugiej strony, każde seksualne zaślepienie, jakiekolwiek by ono było, dopóki zmierza do małżeństwa, będzie uważane za miłość, a miłość będzie usprawiedliwiać wszelkie przewinienia człowieka. Rodząca się z takiego myślenia opinia publiczna nie pozwoli mu dostrzec konsekwencji wynikających z poślubienia osoby bezbożnej, głupiej lub rozpustnej, lecz więcej na ten temat w następnym liście, twój kochający stryj, krętacz.